Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Dzisiaj o potrzebie ekologicznego nawrócenia i o ekologicznym rachunku sumienia. Zacznijmy od litanii o zbawienie od głupoty Romana Brandstettera. Dlaczego głupota przylgnęła do nas tak silnie? Przede wszystkim dlatego, że nie zwalczamy jej z całą odwagą, ani z całym zapałem. Nie rwiemy się do wyzwolenia, pisał Seneka w liście 9 do Lucyliusza. Zaś Brandstetter pisze tak: zbaw nas od głupoty, Panie. Jesteśmy solą zwietrzałą i bezużyteczną. Nie umiemy żyć, nie umiemy myśleć, nie umiemy patrzeć, nie umiemy słyszeć, nie umiemy niczego przewidzieć, nie umiemy z nieszczęść wyciągnąć zbawiennych nauk. I tak wspinamy się. Zgraja ludzi opętanych rządzą zdobywania. Po stromej drabinie złudzeń, a jej szczeble pękają i łamią się pod ciężarem naszych nierozważnych kroków. Czyniąc wszystko na przekór zdrowemu rozsądkowi i przyrodzonej skłonności do trwania, idziemy urojoną drogą do urojonego celu. W klęskach naszych upatrujemy zwycięstwa. W zwycięstwach nie widzimy zarodków klęski. W nonsensie upatrujemy sens. A mowę, ten przywilej i chlubę naszego wybraństwa uczyniliśmy narzędziem pustej paplaniny i brzydoty i jadowitego kłamstwa, na którym usiłujemy zbudować wielkość człowieka. Boże nieskończonej mądrości, Stworzycielu doskonałego kosmosu i najpiękniejszej ziemi, nieśmiertelnej duszy i mózgu, i szarych komórek, i pięciu zmysłów, i wolnej woli, wyzwól nas z drapieżnych szponów głupoty, tej czarnookiej kusicielki, wabiącej nas na wszystkich rogach historii, jak na rogach ulic. Od tej sprawczyni naszych błazeńskich zamiarów i czynów, i upadków, i jałowego życia, i daj nam mądrość oczyszczenia, nam, synom ziemi, soli zwietrzałej i bezużytecznej. Jak człowiek odnosi się do świata, czyli jak go rozumie i jak go traktuje, w taki sposób nieuchronnie zaczyna odnosić się do siebie jako do człowieka. Są tylko dwie możliwości. Na gruncie głębokiej jedności człowieka i świata, albo człowiek, zatraciwszy poczucie swej transcendencji, zgodzi się na redukcję do poziomu rzeczy i podda się naciskowi sił działających w kierunku rozpadu i niwelacji form życia. Tak czy inaczej, odczłowieczenie świata idzie w parze z odczłowieczeniem człowieka. Grzech ekologiczny, pisze nieodżałowanej pamięci ksiądz profesor Jerzy Bajda, najpierw i w swojej najgłębszej warstwie jest grzechem antropologicznym, grzechem przeciwko człowiekowi. Zaś błogosławiony Ojciec Święty Jan Paweł II nauczał: chrześcijanie powinni troszczyć się nie tylko o ekologię fizyczną, zakładającą zachowanie środowiska istot żywych, ale także o ekologię ludzką, czyli dbać o godniejsze życie wszystkich stworzeń. Psalmista nazywa po imieniu wszystkie stworzenia, mówił Ojciec Święty. W górze ukazują się aniołowie, słońce, księżyc, gwiazdy i niebiosa. Na ziemi poruszają się 22 stworzenia, tyle, ile jest liter w alfabecie hebrajskim, aby ukazać pełnię i całość. Psalm ten jakby wprowadza nas do kosmicznej świątyni, mającej za apsydę niebiosa, a za nawy strony świata, w których śpiewa Bogu chór stworzeń. Istota ludzka otrzymała misję rządzenia stworzeniem. Tego pełnomocnictwa udzielił sam boski król, kiedy mężczyźnie i kobiecie nakazał być płodnymi, rozmnażać się, zaludniać ziemię, czynić ją sobie poddaną i panować nad rybami, ptakami i każdą żywą istotą na ziemi. Święty Grzegorz z Nyssy wyjaśnia: Bóg stworzył człowieka w taki sposób, aby mógł on sprawować powierzoną mu funkcję króla ziemi. Człowiek został stworzony na podobieństwo tego, który rządzi wszechświatem. Jest jego żywym obrazem, który przez swoją godność uczestniczy w doskonałości boskiego wzorca. Panowanie człowieka nie jest jednak absolutne, ale służebne, jako rzeczywisty odblask jedynego i nieskończonego panowania Boga. Jest to posłannictwo absolutnego i ostatecznego Pana, lecz sługi Królestwa Bożego, powołanego do kontynuacji dzieła Stwórcy, dzieła życia i pokoju. Jego zadaniem, określonym w Księdze Mądrości, jest władanie światem w świętości i sprawiedliwości. Wystarczy jednak spojrzeć na naszą planetę, by natychmiast zauważyć, że człowiek zawiódł Boże oczekiwania, zniszczył lesiste równiny i doliny, zanieczyścił wodę, ziemię, powietrze, zielone obszary zamienił w pustynię, w nieobliczalny sposób wprowadził przemysł, dewastując, żeby posłużyć alegorią Dante Alighieri'ego, ów ogród, jakim jest nasze otoczenie, nasze miejsce zamieszkania. Dlatego należy inicjować i popierać nawrócenie ekologiczne, które w ostatnich dziesięcioleciach uczyniło ludzkość bardziej wrażliwą wobec katastrofy, ku której zmierza. Człowiek przestał być sługą Stwórcy, ale ten niezależny despota zaczyna jednak rozumieć, że musi wreszcie zatrzymać się nad przepaścią. Należy z zadowoleniem odnotować coraz większe zainteresowanie jakością życia i ekologią. W grę wchodzi nie tylko ekologia fizyczna, jak wspomniano, zakładająca ochronę środowiska istot żywych, lecz także ekologia ludzka, która by czyniła bardziej godnym istnienie stworzeń, strzegąc podstawowego dobra, życia we wszystkich jego przejawach, przygotowując środowisko dla przyszłych pokoleń, środowisko coraz bardziej zgodne z zamysłem Stwórcy. W tej odnowionej harmonii z przyrodą i z samymi sobą mężczyźni i kobiety będą znowu przechadzać się po ogrodzie stworzenia, zabiegając, by wszyscy mogli korzystać z dóbr ziemi i pośród tych cudów zabrzmi głos Stwórcy, przekazywany z nieba i ziemi, w dzień i w nocy, dla którego nie ma granic. Thank you. Zaś 15 lat temu, prawie 15 lat temu w Zamościu mówił do nas. Wiem, że biskupi polscy wyrażali taki niepokój. Niepokój o środowisko naturalne. Już przed 9 lat słusznie pisali, że każda działalność człowieka jako istoty odpowiedzialnej ma swój moralny wymiar. Degradacja środowiska godzi w dobro stworzenia ofiarowane człowiekowi przez Boga Stwórcę jako nieodzowne dla jego życia i rozwoju. Istnieje zatem ciężki grzech przeciwko środowisku, obciążający nasze sumienia, rodzący poważną odpowiedzialność przed Bogiem Stwórcą. Jeżeli mówimy o odpowiedzialności przed Bogiem, mamy świadomość, że tu już nie chodzi tylko o to, co we współczesnym języku zwykło się nazywać ekologią. Nie wystarczy upatrywać przyczyny niszczenia świata jedynie w nadmiernym uprzemysłowieniu, bezkrytycznym stosowaniu w przemyśle i rolnictwie zdobyczy naukowych i technologicznych, czy w pogoni za bogactwem, bez liczenia się ze skutkami w przyszłości. Chociaż nie można zaprzeczyć, że takie poczynania przynoszą wielkie szkody, to jednak łatwo dostrzec, że ich źródło leży głębiej, w samej postawie człowieka. Wydaje się, że to, co najbardziej zagraża stworzeniu i człowiekowi, to brak poszanowania dla praw natury i zanik poczucia wartości życia. Prawo, które zostało przez Boga wpisane w naturę i które można odczytać za pomocą rozumu, skłania do poszanowania zamysłu Stwórcy, zamysłu, który ma na celu dobro człowieka. To prawo wyznacza pewien wewnętrzny porządek, który człowiek zastaje i który powinien zachować. Wszelkie działanie, które sprzeciwia się temu porządkowi, nieuchronnie uderza w samego człowieka. Zwracam się w szczególny sposób do tych, którym powierzona została odpowiedzialność za nasz kraj i za jego rozwój, aby nie zapominali o obowiązku chronienia go przed zniszczeniem. Niech tworzą programy ochrony środowiska i czuwają nad ich skutecznym wprowadzaniem w życie. Niech kształtują nade wszystko postawy poszanowania dobra wspólnego, praw i życia. Niech ich wspierają organizacje, które stawiają sobie za cel obronę dóbr naturalnych. W rodzinie i szkole nie może zabraknąć szacunku dla życia, dla dobra i piękna. Wszyscy ludzie dobrej woli powinni współdziałać w tym wielkim dziele. Każdy z uczniów Chrystusa niech weryfikuje styl swojego życia, aby słuszne dążenie do pomyślności nie zagłuszyło głosu sumienia, które waży to, co słuszne i prawdziwie dobre. Jeżeli mówię o poszanowaniu ziemi, nie mogę zapomnieć o tych, którzy najbardziej są z nią związani, którzy znają jej wartość i godność. Myślę tu o rolnikach, którzy w całej Polsce zmagają się z ziemią, czerpiąc z niej owoce niezbędne dla życia mieszkańców miast i wsi. Nikt, tak jak pracujący na roli, nie może zaświadczyć o tym, że wyjałowiona ziemia nie daje plonów, zaś pielęgnowana z miłością jest szczodrą karmicielką. Z wdzięcznością i szacunkiem chylę głowę przed tymi, którzy przez wieki użyźniali tę ziemię, potem czoła, a gdy trzeba było stawać w jej obronie, nie szczędzili krwi. Z tą samą wdzięcznością i szacunkiem zwracam się do tych, którzy i dziś podejmują ciężki trud służby ziemi. Niech Bóg błogosławi pracy waszych rąk. Patron ekologów, święty Franciszek z Asyżu, pojawił się, gdy w kościele wszystko zdawało się być w ruinie. Przyszedł z religią miłości i radości i porwał za sobą tłumy. Jego myśl rozeszła się po świecie, żyje i działa do dzisiaj. Nie znał rozdźwięku między uczuciem, słowem i czynem. Pielęgnował trędowatych, budował pustelnie, chwalił Boga w czystości serca wśród przyrody, swobody i miłości obejmującej cały świat. Żyć według Chrystusa w miłości, czystości i ubóstwie, tak rozumiał swoje powołanie. Postać Franciszka, mimo upływu 8 wieków od jego śmierci, żyje w pamięci ludzi, ogarnia nas czarem i jest źródłem natchnienia. Łączy przez miłość, kieruje ku radości i szczęściu, akceptacji siebie i świata. Pełen miłości, zadumy, szacunek, jakim darzył naturę, wyrażał się w poczuciu więzi łączącej człowieka z wszystkim, co żyje. Głosił i wprowadzał w życie ideał absolutnego utożsamiania się z naturą. Tajemnica Franciszka, pogoda, jasność i pewność, zgoda i radość tkwiła w tym, że nie czerpał ich ze świata, a je w świat wkładał. Wtedy rozkwita w całości człowiek. Droga do tego rozkwitu prowadzi przez doskonalenie się wewnętrzne. Głosił piękno i świętość ziemi. Umiłował mowę radości, pieśń. Świętość, radość, braterstwo i miłość. Stworzenia zapewniły Franciszkowi nieprzemijającą pamięć. A teraz propozycja ekologicznego rachunku sumienia współczesnego człowieka opracowana przez księdza Zdzisława Pawlaka z Włocławka. Pierwsza sprawa. Człowiek w relacji do ziemi. Czy należycie wykorzystałem zasoby naturalne, wykorzystywałem zasoby naturalne ziemi w uprawie roli, w badaniach geologicznych itd.? Czy nie dewastowałem otaczającej mnie przyrody przez wysypywanie śmieci, gruzów i zanieczyszczeń w niewłaściwym miejscu, na przykład w lesie, przy drodze i tym podobne? Czy odpadami nie zanieczyszczałem ulic, pomieszczeń i pojazdów? Czy nie jestem współwinnym w nieprawidłowym odprowadzaniu ścieków, wszelkiego rodzaju odpadów przemysłowych, zwłaszcza odpadów radioaktywnych na terenie zakładu, w którym pracuję? Czy w sposób właściwy, a dotyczy to rolników i ogrodników, nawożę glebę środkami chemicznymi, nawozami sztucznymi bez szkody dla zdrowia własnego, innych ludzi, zwierząt, roślin i najbliższego otoczenia? Czy opryskując rośliny środkami chemicznymi przestrzegałem właściwych dawek i norm? Czy przestrzegałem odpowiednich terminów karencji po oprysku przed sprzedażą lub spożyciem produkowanych artykułów spożywczych? Czy nie dawałem nadmiernych ilości nawozów czy innych środków niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i życia ludzkiego, aby przyspieszyć wzrost, dojrzewanie, czy też polepszenie wyglądu zewnętrznego warzyw, owoców czy innych produktów spożywczych? Czy szanuję roślinność w czasie wakacji, w swojej miejscowości i miejscu pracy? Czy nie niszczę roślinności ściekami, łamaniem czy wyrywaniem? Czy nie zrywam roślin, zwłaszcza kwiatów objętych ochroną, na przykład w górach? I czy nie zostawiałem bez potrzeby zapalonego silnika samochodu, nie licząc się z zatruciem środowiska przez spaliny? 2. Człowiek w relacji do wody i pożywienia. Czy dokładałem starań do należytego zabezpieczenia przewozów środków chemicznych, paliwowych? Czy nie zaśmiecałem rzeki, stawu czy jezior? Czy nie byłem obojętny na zanieczyszczenie ściekami fabrycznymi rzek, stawów i jezior? Czy nie zaniedbywałem stosowania środków higienicznych przy produkcji, przewozie i przechowywaniu żywności? Czy nie podawałem żywności brudnymi rękami? Czy nie marnowałem pokarmów, zwłaszcza chleba, przez wyrzucanie go na śmietnik? 3. Człowiek w relacji do powietrza. Czy dokładałem starań, aby odprowadzać spaliny, gazy, wyziewy powstające przy produkcji? Czy nie zatruwam powietrza w domu, miejscu pracy, środkach komunikacji przez palenie papierosów? Czy nie szkodziłem swemu zdrowiu i zdrowiu innych, paląc nadmierną ilość papierosów? Czy nie nakłaniałem innych do palenia papierosów? Czy nie paliłem papierosów w miejscach dla niepalących? Czy nie pobłażam swojej nieostrożności, zaniedbaniu przy korzystaniu z sieci elektrycznej, ogrzewczej, gazowniczej, przez brak konserwacji i zabezpieczeń? 4. Człowiek w relacji do ciszy. Czy nie zakłócam ciszy, spokoju w miejscu pracy? Czy nie hałasuję na terenach leśnych, rezerwatach przyrody i w górach? Czy dbam o należyty stan techniczny mojego pojazdu, który powoduje nadmierny hałas? Czy nie zakłócam spokoju w nocy, na przykład przez głośne słuchanie radia, telewizji czy muzyki? Czy nie lekceważę przepisów BHP zabezpieczających ciszę w miejscu pracy? I wreszcie 5. Człowiek w relacji do współczesnej urbanizacji. Czy wykonując na przykład pracę budowniczego, projektującego, liczę się z ochroną środowiska naturalnego, środowiska wokół osiedli mieszkaniowych, zakładów pracy, biur, przeznaczając odpowiednie tereny na zieleńce i parki? Czy do budowy pomieszczeń mieszkalnych nie używałem tanich, ale szkodliwych dla zdrowia materiałów? Czy składając materiały na budowę, szczególnie szkodliwe dla zdrowia, postarałem się o właściwe ich zabezpieczenia? Czy nie przechowuję materiałów szkodliwych dla zdrowia innych? Czy wykonywałem właściwe zabezpieczenie w swoim domu, mieszkaniu, służące odpowiedniej wentylacji i temperaturze? Czy dbam o należyty porządek w swoim mieszkaniu, miejscu pracy i czy wykonuję prace porządkowe, nie szkodząc zdrowiu innych ludzi? Święta Maryjo, niebieski atrybucie obecności Pańskiej, okaż nam miłosierdzie. Módl się za życie na ziemi, za trwanie rodzaju ludzkiego, za życie przyrody, za życie wszelkich zwierząt, za życie wszelkich zbóż, za życie drzew, krzewów, kwiatów i traw. Módl się za życie na ziemi, módl się za życie. Módl się za życie wód, za wszystko, co one zawierają, za życie mórz, jezior, rzeki, potoków. Módl się za życie powietrza, tlenu i ozonu, za życie chmur, za życie deszczów, za życie śniegu. Módl się za życie na ziemi i za życie naszej wiary, i za życie naszej nadziei, i za życie naszego sumienia, i za życie nasze po śmierci. Módl się za życie. To także napisał Roman Brandstetter. Dziękuję Państwu za uwagę.